Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka The Future of the Responsible Company – What We've Learned from Patagonia's First 50 Years, napisana przez Vincenta Stanleya przy współudziale Iwona Chouinarda.
Kiastet, analizą odpowiedzialności biznesu opartą na 5 dekadach doświadczeń firmy Patagonia. To nie jest historia marki ani prosty poradnik o marketingu ekologicznym.
Autorzy wykorzystują własne decyzje, błędy i zmiany organizacyjne, by pokazać, jak przedsiębiorstwo może łączyć jakość produktów, stabilność finansową,
sensowną pracę oraz troskę o ludzi i środowisko. Książka rozwija wcześniejszą publikację The Responsible Company z 2012 roku. Lecz znaczna część materiału została napisana od nowa w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys klimatyczny, utratę bioróżnorodności i napięcia społeczne.
Jej najważniejszym punktem odniesienia jest zmiana własności Patagonii z 2022 roku, która podporządkowała kontrolę nad firmą jej misji ochrony planety.
Stanley i Chouinard argumentują, że odpowiedzialność nie jest dodatkiem do działalności gospodarczej, ale warunkiem jej trwałości i społecznej legitymacji. Przedstawię CI najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, odpowiedzialność jako podstawowy obowiązek wobec wszystkich interesariuszy, autorzy wychodzą z założenia, że firma odpowiada jednocześnie przed pracownikami, klientami, lokalnymi społecznościami, środowiskiem naturalnym i własną kondycją finansową. Żaden z tych obszarów nie powinien być traktowany jako koszt uboczny maksymalizacji zysku dla właścicieli. Taki układ nie oznacza odrzucenia rentowności. Przeciwnie, książka przedstawia zdrowie finansowe jako konieczny warunek niezależności i długiego działania, lecz nie jako jedyny miernik wartości przedsiębiorstwa. Firma, która oszczędza przez obniżanie jakości, przerzuca szkody na otoczenie albo ignoruje warunki pracy, może poprawić krótkoterminowe wyniki, ale osłabia zaufanie i zwiększa ryzyko w przyszłości. Patagonia staje się tu przykładem przedsiębiorstwa, które starało się budować jakość produktu i relacje z odbiorcami równolegle z ograniczaniem negatywnego wpływu. Stanley podkreśla również znaczenie prawa do bycia odpowiedzialnym, czyli rozumienia odpowiedzialności jako sprawczości, a nie wyłącznie narzuconego obowiązku.
W praktyce oznacza to tworzenie warunków, w których osoby na różnych szczeblach organizacji mogą zauważać problem i reagować na niego. Książka nie proponuje jednej uniwersalnej formuły dla wszystkich branż, ale konsekwentnie pyta, komu dana decyzja służy.
Kto ponosi jej koszty i czy wzmacnia ona firmę w długim okresie?
Po drugie, od ograniczania szkód do modelu regeneracyjnego, istotną zmianą względem wcześniejszego języka zrównoważonego rozwoju jest nacisk na regenerację. Ograniczanie szkód pozostaje konieczne, lecz według autorów nie wystarcza w warunkach nasilającego się kryzysu klimatycznego i ekologicznego.
Firma może zmniejszać zużycie zasobów, emisje czy ilość odpadów, a mimo to nadal uczestniczyć w gospodarce, która wyczerpuje ekosystemy.
Model regeneracyjny stawia trudniejsze pytanie, czy działalność może aktywnie odbudowywać warunki życia, zamiast tylko spowalniać degradację. Autorzy wskazują na Patagonia Provisions i rozwój rolnictwa regeneracyjnego jako ważny kierunek takiego myślenia. Chodzi o praktyki wspierające zdrowie gleby, bioróżnorodność i zdolność gleby do wiązania węgla, a nie wyłącznie o zastąpienie jednego produktu innym, opatrzonym ekologiczną etykietą. Drugim elementem jest myślenie cyrkularne, obejmujące dłuższe używanie produktów, naprawę, ponowne wykorzystanie materiałów i ograniczanie marnotrawstwa.
Książka nie sugeruje, że pojedyncza marka może samodzielnie rozwiązać kryzys planetarny.
Pokazuje raczej, że przedsiębiorstwa powinny analizować cały system, w którym kupują surowce, projektują produkty i wpływają na zachowania konsumentów. Regeneracja jest więc nie hasłem promocyjnym, lecz kryterium oceny, czy firma oddaje naturze i społecznościom przynajmniej tyle, ile od nich bierze. Po trzecie, własność Patagonii podporządkowana misji ochrony planety. Najbardziej rozpoznawalnym przykładem omawianym w książce jest zmiana struktury własnościowej Patagonii w 2022 roku.
Rodzina Chouinardów przekazała prawa głosu Patagonia Purpose Trust, Natomiast prawa do dywidend otrzymała organizacja non-profit Holdfast Collective.
Zasadniczy sens tego rozwiązania polega na rozdzieleniu kontroli nad firmą od prawa do czerpania prywatnych zysków. Trust ma kronik wartości i kierunek działania przedsiębiorstwa, ale nie korzysta z dywidend. Holdfast Collective otrzymuje środki, które nie są reinwestowane w biznes, z przeznaczeniem na ochronę i odtwarzanie ekosystemów.
Autorzy opisują tę konstrukcję jako sposób, by ziemia była faktycznym beneficjentem przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak porzucenie działalności komercyjnej.
Patagonia nadal musi sprzedawać produkty dobrej jakości, finansować rozwój, wynagradzać pracowników i zachować zdolność działania.
Różnica polega na tym, że formalna struktura ma utrudniać przyszłym właścicielom lub zarządzającym odejście od misji pod presją prywatnego bogacenia się.
Ten rozdział ma znaczenie szersze niż sama historia Patagonii. Pokazuje, że deklaracje o celu społecznym są kruche, jeśli nie wspierają ich trwałe zasady ładu właścicielskiego.
Książka nie przedstawia tego modelu jako łatwego wzoru do mechanicznego skopiowania, ale jako dowód, że własność firmy można zaprojektować inaczej niż wokół bezwzględnego prymatu akcjonariuszy. Po czwarte, długowieczność firmy ważniejsza niż krótkoterminowa maksymalizacja zysku.
Stanley i Chouinard przeciwstawiają zdrową, długowieczną firmę modelowi nastawionemu na natychmiastowy wzrost za wszelką cenę.
W ich ujęciu przedsiębiorstwo powinno umieć przetrwać zmiany rynkowe, utrzymać jakość, zachować zaufanie klientów i nie niszczyć zasobów, od których zależy jego przyszłość.
Oznacza to, że decyzje finansowe nie mogą być oceniane wyłącznie przez pryzmat najbliższego kwartału. Produkty o krótkim cyklu życia, nadprodukcja, nieprzejrzyste łańcuchy dostaw czy presja na ciągłe zwiększanie sprzedaży mogą tworzyć pozorną efektywność, a zarazem pogłębiać koszty społeczne i ekologiczne.
Autorzy wiążą odpowiedzialność także z jakością.
Lepszy, trwalszy produkt może wymagać większej staranności i wyższych kosztów początkowych, lecz ogranicza potrzebę częstej wymiany oraz wzmacnia relacje klienta z marką.
Ważne miejsce zajmuje tu zasada ostrożności. Gdy firma nie zna pełnych skutków materiału, technologii lub praktyki, nie powinna automatycznie zakładać, że ryzyko jest dopuszczalne.
Dopóki szkoda nie zostanie bezspornie udowodniona, autorzy nie twierdzą, że każda innowacja jest zagrożeniem, ani że biznes może funkcjonować bez kompromisów.
Ich argument jest bardziej praktyczny. Koszty ignorowane dziś zwykle wracają później jako kryzys reputacyjny, regulacyjny, operacyjny albo ekologiczny.
Długoterminowe myślenie ma zatem wymiar etyczny i zarządczy.
Na koniec, praktyczne wdrażanie odpowiedzialności w codziennych decyzjach firmy. Książka wyróżnia się tym, że nie poprzestaje na ogólnych deklaracjach o celu przedsiębiorstwa.
Autorzy przekładają doświadczenia Patagonii na pytania i listy kontrolne przydatne osobom pracującym w różnych częściach organizacji.
Odpowiedzialność ma być obecna w projektowaniu produktu, zakupach, komunikacji, relacjach z dostawcami, zarządzaniu personelem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Taka perspektywa jest ważna, ponieważ firma nie staje się odpowiedzialna dzięki jednemu programowi dobroczynnemu ani pojedynczej kampanii wizerunkowej.
O jej rzeczywistym wpływie decydują powtarzalne procesy, często mało widowiskowy wybór materiałów, wymagania wobec partnerów, trwałość produktu, sposób reagowania na ujawnione błędy oraz gotowość do zmiany praktyk.
Stanley opisuje Patagonię jako organizację uczącą się przez kolejne korekty, a nie jako podmiot od początku wolny od sprzeczności.
To ogranicza ryzyko idealizowania marki i podkreśla, że odpowiedzialność wymaga kultury wewnętrznej, w której można zgłaszać niewygodne fakty.
Wdrożenie zależy również od tego, czy pracownicy rozumieją sens zasad i mają możliwość zastosowania ich w swojej pracy.
Dla małych firm oznacza to przede wszystkim rozpoczęcie od obszarów, na które mają bezpośredni wpływ, zamiast kopiowania kosztownych inicjatyw dużej korporacji.
Najcenniejsza lekcja brzmi: wiarygodność powstaje wtedy, gdy deklarowany cel wpływa na zwykłe decyzje operacyjne. Podsumowując,
The Future of the Responsible Company będzie szczególnie użyteczna dla właścicieli firm, menedżerów, osób odpowiedzialnych za strategię, łańcuch dostaw,
produkty i politykę środowiskową, a także dla studentów biznesu zainteresowanych alternatywami wobec tradycyjnego modelu korporacyjnego.
Czytelnik nie otrzymuje neutralnej instrukcji maksymalizowania zysków ani akademickiego przeglądu teorii ESG.
Otrzymuje natomiast zwięzłą,
opartą na praktyce refleksję ludzi, którzy przez dziesięciolecia współtworzyli przedsiębiorstwo konsekwentnie wiążące markę z aktywizmem środowiskowym.
Praktyczną korzyścią są pytania i wskazówki pomagające przełożyć ogólną odpowiedzialność na decyzje dotyczące produktów, pracy i zarządzania.
Korzyścią intelektualną jest podważenie założenia, że cele ekologiczne muszą pozostawać dodatkiem do biznesu albo kosztem niezależnym od jakości firmy.
Na tle wielu książek o zrównoważonym rozwoju pozycje Stanleya wyróżniają trzy cechy. Po pierwsze, opiera się na konkretnym doświadczeniu Patagonii, w tym na korektach i napięciach, a nie na abstrakcyjnych obietnicach. Po drugie, przesuwa punkt ciężkości z ograniczania szkód na regenerację ekosystemów i gospodarkę o dłuższym obiegu produktów. Po trzecie, poważnie traktuje kwestie własności.
Opis przekazania firmy do Patagonia Purpose Trust i Holdfast Collective pokazuje, że misja wymaga zabezpieczenia w strukturze, nie tylko w komunikacji.
Książka nie oferuje prostych recept dla każdej branży, lecz jej wartość polega właśnie na realistycznym połączeniu zasad, ograniczeń i możliwych działań.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Vincent Stanley, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.